Ja przypomnę, Barbara Patlewicz, Agata Rokicka są we Lwowie, zechciały dzisiaj z nami porozmawiać. No i muszę dziewczyny zapytać się o to, co jest najtrudniejsze. Jak Lwów teraz w ciągu ostatnich tych dwóch tygodni, kiedy ciągle słyszymy o zmasowanych bombardowaniach, ciągle słyszymy o kolejnych dronach nad dużymi miastami. Jak to jest dzisiaj?
Dobry wieczór raz jeszcze. To jest rzecz, o której rzeczywiście trudno opowiadać, bo tak, z jednej strony Lwów dwa tygodnie temu powitał nas po prostu alarmami. To jest trochę tak, że człowiek już nawet traci rachubę. Nie wie, czy to jest alarm, który ma ostrzegać przed atakami dronów czy rakiet, czy też jest to sygnał odwołujący. Jest po prostu taki moment, że przy szóstym, siódmym dźwięku syren alarmowych człowiek już traci jakieś rozeznanie.
Ale też powiedzmy, Agata, dlaczego traci rozeznanie? Bo myślę, że państwo, nasi słuchacze, tak jak powiedzieliśmy w pierwszej części, pojechaliście spisywać czy inwentaryzować cmentarze wokół Lwowa, no i tam trudno się schować. Tam nie ma obok cmentarza, nie jest wybudowany schron, do którego trzeba się schować, tylko po prostu jesteście, no krótko mówiąc, w polu, a to oznacza, że nie ma gdzie się schować. W związku z tym, dlatego
tak, tam
to się
nie ma się gdzie schować, ale też i w miastach nie wszyscy mają gdzie się schować. Nie wszystkie kamienice, może jeszcze kamienice to mają miejsce, bo to są piwnice i tam rzeczywiście nawet widać takie tabliczki, które kierują nas do miejsc, które są jakoś przygotowane, w mniejszy bądź większy sposób przygotowane do schronienia. Nie wszędzie można się schować, na przykład w dzielnicach willowych, dzielnicach, które po prostu są zbudowane z domków jednorodzinnych, nie zawsze podpiwniczonych. No tam też nie ma miejsca, gdzie można by było się w taki bezpieczny sposób schronić. No więc to tak trochę wygląda, że trzeba to przeczekać. No i to jest, co tu dużo ukrywać, przerażające. Przeżyłyśmy dokładnie prawie tydzień temu, z piątku na sobotę, atak największy, jeśli chodzi o Lwów, od początku pełnoskalowej wojny. Tutaj nic się nie stało, no ale jednak w samym Lwowie, tutaj mam na myśli to miejsce, w którym my jesteśmy, natomiast w samym Lwowie tak.
To znaczy jakby to jest kolejny dla mnie taki atak na Lwów, bo już z profesorem byliśmy w sytuacji, kiedy została zniszczona kamienica we Lwowie, natomiast chyba przy tym wyjeździe, to co powiedziała Agata, tych ataków jest coraz więcej. Widać, że ataki są przede wszystkim skierowane po to, żeby budować coraz większe poczucie zagrożenia i strachu wśród ludności cywilnej. I jakby ta kwestia tego, że schowania się, schronów, tego, że paradoksalnie to, że jesteśmy w tej wolnej przestrzeni, jesteśmy na tych cmentarzach, to często jest tak, my jesteśmy po prostu bardziej bezpieczni niż ci, którzy są w mieście, biorąc pod uwagę, jak są kierowane na przykład niektóre rakiety czy niektóre drony. Natomiast no, mamy już taki nawyk patrzenia właściwie codziennie rano, jaką stronę i jaka była liczba tych dronów wystrzeliwanych, to co mówiła Agata, czyli ten taki największy ten największy atak w ten piątek, w tą noc właściwie piątkową, no to tych dronów w kierunku Ukrainy, Lwowa zostało wystrzelonych około 700, więc to też pokazuje jakby skalę zagrożenia i to, co też jest bardzo takie perfidne ze strony Rosjan, to to, że te ataki i przede wszystkim te alarmy są w nocy. Więc jak się zaczynają na przykład o godzinie, nie wiem, 21, no to ten ostatni alarm odwołujący jest o godzinie 5 rano. I najgorsze jest to, bo tak naprawdę ten atak, o którym ona mówiła, czyli atak już z użyciem dronów, no to spowodował jakby w każdym razie u mnie, chyba u ciebie też, no takie poczucie ciągłego nadsłuchiwania. My mieszkamy akurat w takim miejscu, które jest położone, gdzie są też tory kolejowe i słychać w nocy przejeżdżające pociągi. I ja już zauważyłam u siebie taki syndrom, że jak słyszę jadący pociąg, to się zastanawiam, czy to jest pociąg, czy to jest właśnie taki dosyć charakterystyczny świst drona, który właśnie wtedy słyszeliśmy.
Celowo chciałam, tak pytam o takie wasze odczucia, dlatego że jeżeli słyszę w Polsce informacje o tym, że jestem trochę znudzony tą wojną, to sobie pomyślałam, że warto, żeby uświadomić sobie, w jakiej trwodze, w jakim strachu żyją ciągle Ukraińcy, niezależnie od tego, czy są bardzo daleko od linii frontu, tak jak w Lwowie, czy bardzo blisko, to poczucie zagrożenia jest dominujące i takie ciągłe. Ale z drugiej strony też chciałabym, żebyśmy powiedziały o tym, co się dzieje o 9 rano, codziennie, niezależnie od tego, jaki to jest dzień, czy to jest wolny dzień, czy to jest dzień pracy i niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Rzadko się o tym mówi, a to jest bardzo istotne, żeby pamiętać, że Ukraińcy są, no powiedziałabym, w ciągłej, nieustannej żałobie.
Mnie autentycznie wkurza, żeby nie użyć ostrzejszego słowa, jak zmęczenie, znudzenie wojną w Ukrainie, w Polsce, kwestią nowej narracji, która została narzucona, dotycząca Ukraińców, pomaganiu im i temu, że skoro ta wojna się tak długo toczy, no to właściwie się nic nie toczy. Mamy większe problemy na przykład na Bliskim Wschodzie, bo tam ginie więcej osób. Powinniśmy się jakby zacząć zajmować innymi konfliktami czy innymi sprawami, a w końcu ci Ukraińcy z tymi Rosjanami się dogadają i jakoś to będzie. No nie, jesteśmy tutaj, widzimy to, co się dzieje. Widzimy, jakim bohaterstwem Ukraińcy się wykazują. Ja naprawdę bym chciała, żeby to mocno wybrzmiało w Polsce, że ja sobie nie wyobrażam takiego zrywu bohaterskości i patriotyzmu, jaki my obserwujemy wśród tych Ukraińców, którzy tracą codziennie swoich bliskich. Tam codziennie giną ludzie, codziennie odbywają się już w tej chwili pogrzeby na tych cmentarzach. Widać te pogrzeby. W ogóle ta nieprawdopodobna celebracja tych pogrzebów. Myśmy wczoraj mogli uczestniczyć jakby w takim przejeździe wielu samochodów, wielu autobusów też z żołnierzami, którzy po prostu jechali pożegnać na cmentarz łyczakowski swoich kolegów. Dzisiaj rano też obudziły nas syreny i dźwięk piosenki granej właśnie do takiego konduktu żałobnego, który jedzie przez cały Lwów. I ta wojna jest wojną, która będzie niestety dalej eskalowała. Jeżeli nie uda się zatrzymać tej fali militaryzmu w Ukrainie, to ona się naprawdę może rozlać na inne obszary Europy Wschodniej. I to trzeba o tym mówić. Trzeba mówić o tych kalekach, których widzimy na ulicach Lwowa, o tych młodych ludzi, którzy są bez ręki, bez nogi, którym ktoś tak naprawdę zabrał całą młodość i całe życie. Natomiast to o godzinie 9, no to codziennie o godzinie 9 jest minuta ciszy dla tych, którzy zginęli, dla ukraińskich bohaterów. I tak naprawdę Ukraina się w tym momencie zatrzymuje, zatrzymują się samochody, zatrzymują się ludzie, niektórzy stoją, niektórzy wysiadają z aut, niektórzy klękają i oddają hołd tym, którzy oddali życie za to, żeby Ukraina mogła być wolna. Ja nie wiem, Agata, jak ty te emocje swoje postrzegasz, czy tak jak ja?
Tak, dokładnie tak. Jest to naprawdę z jednej strony porażające, a z drugiej strony świadczy o właśnie tym, o czym powiedziałaś, Małgosiu, że Ukraina jest w permanentnej żałobie, że tu każdy kogoś stracił, jeśli nie z rodziny, to z przyjaciół, dalszych, bliższych, być może z pracy. W związku z czym oni to bardzo celebrują i to robi porażające wrażenie. W mediach wówczas jest przerywany program, jest taki dźwięk pulsujący, odmierzający czas. Nie jest to tykanie zegara, ale jest to takie pulsowanie, rytm miasta, rytm upływającego czasu. Trwa to dokładnie minutę i tak jest, tak jak powiedziała Basia, wszędzie. To samo robi się w szkołach. W szkołach bywa tak, o czym mówiła nasza zaprzyjaźniona Teresa Pakosz z Radia Lwów, która uczy również w jednej z lwowskich szkół, że jeśli nawet nauczyciel, nie wiem, nie dopilnuje tego, dzieci przypominają mu, że jest już dziewiąta, trzeba stanąć, trzeba oddać hołd tym, którzy zginęli. Jest to no tak niezwykłe, tak porażające, bo to miasto przecież bardzo mocno żyje, jeżdżą samochody, ruch uliczny, jest to przecież wielkie miasto, a jednak dokładnie o godzinie 9 ono zamiera na jedną minutę i tak jest w całej Ukrainie. I mimo, że to jest tak naprawdę z inicjatywy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełańskiego wprowadzone po prostu jako uchwała, prawda, to nie chodzi o to, że to jest obowiązek każdego Ukraińca, tylko Ukraińcy sami z siebie czują taką potrzebę. To widać, po prostu to widać. To, co powiedziała zresztą też przed chwilą Basia, opowiadając o wczorajszym naszym pobycie w centrum Lwowa, kiedy miałyśmy okazję obserwować ceremonię pożegnania przed ratuszem, tam gdzie urzęduje mer Lwowa Andrzej Sadowy, pożegnanie żołnierzy, którzy odeszli. Ludzie po prostu też stają, oddają hołd. Jest to takie bardzo godne pożegnanie i my się też dopytywaliśmy, no bo tak człowiek jest ciekawy, prawda, czy tutaj chodzi o to, kto miał jaką rangę, że może w ten sposób żegna się oficerów, a szeregowych może jakoś inaczej. Nie. Tu nie ma żadnego podziału na szarże, na stopień, na rangę. Każdy, kto walczył, kto zginął w tej wojnie, jest w ten sposób żegnany bardzo godnie, z honorami. Tylko że no, ciśnie się to pytanie, tylko co z tego? Tylko co z tego? Ludzie ci giną, ludzie odchodzą, zostawiają żonę, zostawiają dzieci, zostawiają rodziców. No, to jest rzecz, z którą ja sobie nie umiem poradzić, dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie przestawali im pomagać w tym.
No właśnie tak sobie pomyślałam, że chyba tym takim smutnym wątkiem zostawimy Państwa i czekam na dziewczynę, wróćcie do Szczecina i na spokojnie w studiu sobie porozmawiamy. Chciałam tak Państwu, wiem, że to jest taki niedzielny wieczór, może nie najlepszy moment, żeby zostawić Państwa z takimi trochę wyrzutami sumienia, ale chciałabym zostawić nas wszystkich z wyrzutami sumienia, kiedykolwiek jesteśmy w stanie w ogóle pomyśleć o tym, że może nam nudno z tego powodu, że ta wojna trwa, że może są jakieś inne tematy. No nie ma innych tematów ważniejszych od tego, że tam wojna trwa i że trzeba Ukrainie pomagać, bo nie daj Boże, żebyśmy my musieli czegoś takiego doświadczać. To właśnie, przepraszam, że mówię z egoizmem pełnym, ale chciałabym to uświadomić Polakom bardzo, że to właśnie między innymi także o to chodzi, że im bardziej my pomożemy, tym mniejsze zagrożenie dla nas. To brzmi bardzo egoistycznie, może mało ludzko, ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy nawet w słowach nie obrażali tych bohaterów, którzy giną za wolną Ukrainę. Bardzo dziękuję Wam, dziewczyny, że zechciałyście mimo tego późnego czasu z nami, z posydenkami, z Radiem Szczecin porozmawiać. Uważajcie na siebie. Mimo wszystko pozdrówcie piękny Lwów i mam nadzieję, że wkrótce porozmawiamy, może przywieziecie mimo tego trudnego czasu jakieś kilka bardziej optymistycznych opowieści z Lwowa. Bardzo dziękuję, że zechciałyście z nami być dzisiaj.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Mimo wszystko życzę spokojnej nocy i do zobaczenia.
Dziękuję za te słowa powiedziane o tych wyrzutach sumienia, bo rzeczywiście, jeżeli przestaniemy pomagać, to będziemy współodpowiedzialni w pewnym stopniu. Pozdrowimy Lwów i do zobaczenia.
Jeszcze ostatnie na dzisiaj wiadomości, Julia Musatenko.